Jak wygląda nauka w studium organistowskim? Kiedy odbywają się zajęcia? Jakich zajęć mogą się spodziewać przyszli studenci?
Takim atutem, myślę, diecezjalnego studium organistowskiego w Tarnowie dla potencjalnych kandydatów na organistów, czy tych chętnych, którzy chcieliby się uczyć, jest fakt, że nasze zajęcia wszystkie odbywają się w soboty, więc uczeń generalnie może chodzić do szkoły, czy kandydat może pracować. Natomiast w soboty, kiedy zazwyczaj jest to dzień wolny, może właśnie korzystać też i kształcić się w diecezjalnym studium organistowskim. To jest bardzo ważny taki układ, ponieważ nie oszukujmy się, jeśli chodzi o potem utrzymanie się organisty, nie jest to łatwe i około 10-15% organistów diecezji jest w stanie utrzymać się z posługi organisty, więc zawsze trzeba tutaj mieć świadomość, że trzeba traktować tą posługę jako zajęcie dodatkowe, więc trzeba mieć zawód, który się normalnie będzie wykonywać, natomiast pełnienie funkcji organistowskiej dobrze jest, jeżeli jest to po prostu jakby drugi kierunek mojego rozwoju, którym pomagam w parafii, w tej, w której się znajduję, czy pracuję, tak na ile mi pozwalają obowiązki zawodowe i wtedy unika się niepotrzebnych takich może niesnasków związanych z jakimś wynagrodzeniem, czy z uposażeniem organisty, bo organista bardziej traktuje swoją posługę jako swój wkład w parafię, we wspólnotę, niż jako forma utrzymania swojej rodziny.
Ilu około organistów po szkole muzycznej znajduje się w naszej diecezji?
Zdecydowana większość parafii ma organistów wykształconych. Obecnie jest to około 75-80% parafii. Jest część parafii bardzo nielicznych, które nie mają swojego organisty. Natomiast tam, gdzie organista generalnie jest na stałe, to w zdecydowanej większości, tak jak powiedziałem, około 70-80% to są organiści wykształceni. Biorąc pod uwagę całą historię naszej szkoły powojenną, to trzeba wziąć pod uwagę, że każdego roku wychodzi od 10 do 15 absolwentów. Jeżeli to pomnożymy, zakładając, że tylko 10 wychodzi, jeżeli pomnożymy przez 45 lat, to mamy 450 absolwentów. A biorąc pod uwagę, że czasami było ich więcej, mniej niż 10 raczej nie było, więc generalnie w diecezji powinno być na tylu organistów, żeby w każdej parafii mógł być organista wykształcony i przygotowany do pełnienia funkcji organisty w liturgii.
Jakie dokumenty należy składać?
Wszystkie dokumenty, które są wymagane od kandydata do diecezjalnego studium organistowskiego, są podane na naszej diecezjalnej stronie internetowej, ale wspomnijmy tu, trzeba złożyć podanie, nie ma jakiegoś druku na to, prosto podanie, czyli proszę o przyjęcie do szkoły i podać powód. Trzeba napisać krótki swój życiorys, CV, oczywiście najbardziej podstawowe rzeczy, czyli wykształcenie, imiona rodziców, ewentualnie jakie pełnią zawody, i ukończone szkoły, ewentualnie można podać hobby, więc jak najbardziej ogólnie ten życiorys. Dodatkowo wymagana jest opinia księdza proboszcza. Ta opinia jest takim świadectwem chrześcijańskiego życia, bo wiadomą rzeczą jest, że nasza szkoła jest szkołą diecezjalną i wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom, które płyną z parafii na organisty, który będzie troszczył się o muzykę sakralną w liturgii. Regulamin organistów diecezji tarnowskiej też mówi, że tę funkcję może pełnić tylko osoba religijna, która jest nienaganna, jeśli chodzi o życie religijne, więc to jest trzeci dokument. Trzeba złożyć też jeszcze dwa zdjęcia i do tego jeszcze świadectwo, ostatnie świadectwo wykształcenia kandydata, czyli do jakich szkół chodził, czy zwykłych, czy muzycznych, takie świadectwa, jakie ma, takie przedstawia, żeby w jakiś sposób udokumentować swoje dotychczasowe wykształcenie.
Czy w naszej diecezji jest dużo parafii, które niestety mają problem z pozyskaniem organisty?
Jest taki problem w diecezji. Myślę, że nie jest to duży problem, bo myślę, że są to sporadyczne sytuacje, ale kilka czy kilkanaście parafii w naszej diecezji jest. Dotyczy to głównie małych parafii, w których takie problemy występują. Ale jest to raczej sporadyczna sytuacja.
Ewentualnie jak można sobie z tym radzić?
To dobre pytanie, bo trzeba mieć świadomość to, że jeżeli na przykład ksiądz proboszcz jest w takiej małej parafii i szuka, ma szeroko oczy otwarte i rzeczywiście nie znajduje takiego kandydata, albo być może są inne przyczyny, które są spowodowane tym, że jest bardzo daleko dojazd, czy niemożliwy ten dojazd. Można sobie z tym poradzić tak tymczasowo, w ten sposób. Trzeba po prostu znaleźć osobę, która poprowadzi wtedy w parafii śpiew i wtedy bez grania też można taką liturgię przeżyć. Pamiętam tutaj w kościółku na Tratwie, kiedy ksiądz profesor, mój profesor od liturgii, poprosił mnie, żeby tutaj mszę trydencką obstawić i z początku było grane, był akompaniament do tej mszy, on był troszeczkę taki słabiutki. Powiedziałem księdzu profesorowi, że wcale w liturgii nie musi być dobry, nie muszą być organy, natomiast ważną rzeczą jest, żeby był ktoś, kto poprowadzi śpiew. I od 18 chyba, czy 17 lat w tej liturgii nie ma już już akompaniamentu organowego. Inna rzecz, czy ta liturgia trydencka, gdzie śpiewa się wiele chorału gregoriańskiego, no dobrze, jak śpiewa za kapela, bo taka jest istota tego śpiewu. Ale wiadomo, że akompaniowano i od tego czasu już z 17 lat nie ma akompaniamentu na mszy niedzielnej i nikomu to nie przeszkadza, ale zaznaczmy, że jest osoba lub zespół, który prowadzi śpiew. I wtedy wszyscy włączają się śpiew, więc powracając do istoty pytania, można w ten sposób zaradzić, że no musi być ktoś, kto poprowadzi dobrze śpiew. A wierni wtedy się włączają. Dobrze, jak się przed taką liturgią jeszcze zrobi próbę śpiewu, więc wtedy nie ma problemu i żeby liturgia była pięknie celebrowana i też właśnie śpiewana.
Wspomniał ksiądz o instrumentach. Z jakimi instrumentami będą mieli styczność przyszli kandydaci?
Tutaj trzeba pamiętać, że dokumenty mówią, że jedynym instrumentem liturgicznym są organy piszczałkowe. I to jest instrument, który powinien być w liturgii. Stąd organiści przyszli kandydaci no, kształcą się na tych instrumentach. Kształcą się też na fortepianie, ale fortepian jest traktowany jako przygotowanie, techniczne przygotowanie ucznia do tego, żeby potem mógł dobrze grać na organach. Więc nie traktujemy tego instrumentu jako głównego, tylko jako dodatkowy, tak jak wspomniałem, natomiast głównym instrumentem są organy. No i organista musi opanować grę na właśnie dobrze na organach, bo to jest instrument liturgiczny. Ogólnie rzecz ujmując, jest w dokumentach powiedziane, że takie instrumenty, które powstały nie do wykonywania muzyki świeckiej, czyli instrumenty, które służą do wykonywania muzyki świeckiej, takich instrumentów nie wolno stosować w liturgii, jak gitara elektryczna, perkusja, akordeon, fortepian. To nie są instrumenty. Natomiast instrumenty za zgodą odpowiedniej kompetentnej władzy, którą jest biskup w diecezji, można dopuścić instrumenty smyczkowe, czy wiele instrumentów z orkiestry, jak obój, flety, czy tego typu instrumenty.
Wcześniej wspomniał również ksiądz o procencie organistów w naszej diecezji, którzy potrafią się utrzymać tylko z tego zawodu. Jak wygląda dzień takiego organisty pracującego na pełen etat?
Regulamin organistów diecezji tarnowskiej wyraźnie mówi, jakie są obowiązki organisty i na pewno tych obowiązków organista w większej parafii ma znacznie więcej. Podstawowym obowiązkiem organisty w parafii, każdej, nie tylko tej większej, ale i tej najmniejszej, to jest akompaniament do śpiewu liturgicznego w czasie nabożeństw. To jest podstawowe zadanie. Ale organista powinien też prowadzić od czasu do czasu próby śpiewu z wiernymi i uczyć wiernych nowych pieśni. Do organisty też należy przygotowanie psałterzystów, czyli te osoby, które będą śpiewały w czasie liturgii psalm. Do organisty też należy poprowadzenie jakiegoś zespołu wokalnego, czy jakiejś scholi, czy może uda się chóru. To też te obowiązki należą do organisty. Organista też powinien troszczyć się o instrument, który ma, bo on go bezpośrednio użytkuje. Po to jest wykształcony i też jest w szkole organistowskiej taki przedmiot jak organoznawstwo, po to, żeby organista podstawowe rzeczy przy instrumencie i związane z jego utrzymaniem, żeby mógł wykonać. I organista także ma czuwać nad porządkiem na chórze, to należy właśnie też do organisty. Wspomnijmy, że organista powinien mieć też czas na ćwiczenie literatury organowej, żeby mógł na przykład w niedzielę po mszy świętej wykonać jakimś ładne preludium czy jakąś fugę, szczególnie w uroczystsze dni. Jest to wskazane w podwójnym takim znaczeniu, więc te wszystkie obowiązki organista powinien wykonywać, no i powinien mieć czas na to, no i w związku z tym powinien mieć z tego tytułu wynagrodzenie, bo wszystko to służy właśnie temu, żeby liturgia wyglądała pięknie. Oczywiście tych mszy w parafiach większych jest znacznie więcej, pogrzebów jest znacznie więcej, więc przede wszystkim, tak jak powiedziałem, gra, akompaniament w czasie obrzędów zabiera znaczącą część czasu, ale organista nie powinien zapominać, że też do niego należą inne obowiązki, te, które wcześniej wymieniłem.
Preludium. Co to takiego?
Preludium to jest wstęp do jakiejś formy. Zazwyczaj preludium jest powiązane często z fugą. Mamy preludium i fuga, więc fuga jest tym głównym utworem, natomiast preludium jest to, tak najkrócej rzecz ujmując i bardzo uogólniając, coś, co zapowiada właśnie ten, czy wprowadza do fugi, dlatego one są traktowane często preludium, jeżeli występuje razem z fugą, jako jedna całość. Są w jednej tonacji, nigdy tonacja się nie zmienia. No i preludium jest takim przygotowaniem. Preludium, czyli coś, co następuje przed.
Powołanie. Dobrze wiemy, że często przychodzi w momentach niespodziewanych. Czy u osoby, która uważa, że nie ma żadnych talentów związanych z muzyką, ale nagle pojawi się myśl, chce wstąpić do diecezjalnego studium organistowskiego, czy taka osoba ma szansę w przyszłości być organistą?
Oczywiście, bo zawsze można spróbować. Z talentem nie zawsze jest tak oczywiste, że człowiek na samym początku sobie uświadamia, że mam w tym kierunku talent, ale talenty trzeba odkrywać. Prowadziliśmy teraz dodatkową specjalność w diecezjalnym studium organistowskim. 2-letni taki kurs dla kantorów, psałterzystów, kantorów, ale jeżeli taka osoba poczuje, że może rzeczywiście warto by zrobić cały pierwszy stopień właśnie, nie tylko ten kurs psałterzysty, ale cały pierwszy stopień dla organisty, to jak najbardziej. No i dlatego to jest też właśnie ta specjalność psałterzysty zrobiona dla tych, którzy gdzieś tam nie grali nigdy na instrumentach, ale lubią śpiewać, wykonywać muzykę sakralną. Być może poczują coś więcej, będą chciały spróbować, a może dam radę. Często jest tak, że wyolbrzymiamy pewne rzeczy, że nie dam sobie rady. Natomiast to można dopiero zweryfikować, jak człowiek spróbuje. Jak nie spróbuje, no to często kończy się to po prostu na niczym. Na koniec chciałbym zachęcić wszystkich tych, którzy czują jakieś takie powołanie w tym kierunku, czy mają upodobanie w muzyce, że jest to niesamowita przygoda. Z jednej strony oczywiście wymaga pracy, wymaga wysiłku, ale świadomość tego, że służy się Panu Bogu i bezpośrednio pomaga się ludziom modlić, to jest nieocenione i daje bardzo wiele satysfakcji. Jeżeli człowiek poprzez grę, poprzez śpiew włącza się w ten główny cel liturgii, jakim jest uwielbienie Pana Boga, a przez to pomaga innym stawać się lepszym, świętym, to daje niesamowicie wiele radości takiej wewnętrznej, szczęścia, a z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że to jest jakaś taka zasługa na niebo. Moja troska o wspólnotę właśnie poprzez ten dar śpiewu, grania. Egzaminy odbędą się w diecezjalnym studium organistowskim. Egzaminy wstępne 23 września o godzinie 9. Do tego czasu można się jeszcze zgłaszać i ewentualnie spróbować. Zachęcam, bo jest to piękna przygoda. Nie tylko z muzyką, ale i z liturgią, z muzyką sakralną.